Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. W materiale nad nagraniem, którego zastanawiałem się dobrych kilka dni. Materiał będzie opowiadał o czasach potopu, a jeszcze bardziej o czasach Noego. Realizuję ten materiał na podstawie Biblii Jerozolimskiej, a także komentarzy. Między innymi jest taki, bardzo polecam, z prymasowskiej serii biblijnej, katolicki komentarz biblijny na podstawie ojców Kościoła. To nie będą moje wymysły, to nie będą moje interpretacje, to nie będzie moje szukanie pocieszenia, bo widzę, że raczej uciekamy teraz w takie tanie pocieszenie i muszę to powiedzieć. I może to się wydawać trochę obrazoburcze, ale muszę też jakby to nadmienić, że również duchowni uciekają w takie tanie pocieszanie nas, mając na uwadze to, co się teraz dzieje. Nie będę tu prorokował, przepowiadał, obwieszczał jakichś wydarzeń, które się zrealizują, które na pewno będą miały miejsce. To wszystko jest w rękach opatrzności Bożej, a właściwie w sercu Boga Trójjedynego, Jezusa Chrystusa, bo to w Jego rękach spoczywa cała władza nad Wszechświatem. Jezus Chrystus jest królem całego Wszechświata. Zapraszam Was serdecznie na ten wyjątkowy, jak zawsze, odcinek. Na początek sięgnę do objawień w La Salette, kiedy to Matka Boża w La Salette przekazała tamtejszym widzącym taką informację, że oto od następnego wieku Lucyfer z wielką liczbą demonów zostanie wypuszczony z piekła. To są objawienia z 1864 roku. I z wolna doprowadzą te działania sił demonicznych do utraty wiary także wśród osób poświęconych Bogu. Inni wizjonerzy dodają, że będzie to trwało do roku 2000. I teraz, od razu przechodząc już do tekstu z Księgi Rodzaju, traktującym o potopie i o przygotowaniach, jakie czynił Noe przed tymże potopem. Mam tutaj całą Biblię Jerozolimską pokreśloną, pozaznaczaną. Co też nie jest obrazoburcze, bo Słowo Boże jest do tego, żeby je przetrawiać. I naprawdę, kilka dobrych dni siedziałem nad tym, korzystając z komentarzy, z różnych odnośników, żeby jak najmocniej sercem zgłębić opowiadanie o Noe. Ciekawe jest to, właściwie nie wiem, od czego tutaj zacząć, bo tu tego wszystkiego powypisywałem. Może zacznę po prostu od cytatu z Pisma Świętego. To jest rozdział 6, od wersu 5. Zepsucie ludzkości. W ogóle taki termin, zepsucie ludzkości, to też wielu dzisiaj politycznie poprawnych teologów może powiedzieć, jakie zepsucie ludzkości. Nie ma żadnego zepsucia ludzkości, nie ma piekła, miłosierdzie Boże jest tak nieograniczone, że każdego właściwie nawet zmusi, żeby poszedł do nieba, nawet jeśli ów ktoś nie chciał na ziemi żyć z Bogiem. No ciekawe, że Pan Jezus nie wybiegł za Judaszem, kiedy ten wyszedł, aby go zdradzić. Boże miłosierdzie jakby nie przemówiło do Judasza, ale już zostawmy ten temat z Księgi Rodzaju. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, wciąż, to podkreśliłem sobie, wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. I teraz to słowo wciąż. Wiemy, że Noe, i to jest oczywiście pewna paralela, pewna metafora, budował arkę przez 120 lat. To są trzy pokolenia po 40 lat, można by powiedzieć. Mamy rok 2020, czyli 120 lat to jest od roku 1900. Co oczywiście nic nie musi oznaczać, to tylko ja sobie, że tak powiem, dopowiedziałem, prawda? Natomiast owe 120 lat ma nam uzmysłowić, że Pan Bóg dał bardzo dużo czasu, bo 120 lat owej zepsucej ludzkości, aby się nawróciła, aby dostrzegła swój grzech, aby go wyznała, aby się naprawiła, aby powróciła do Niego. I teraz Bóg widzi, że usposobienie ludzi jest wciąż złe, bo widzi przez 120 lat, że ludzie cały czas brną w grzech i co więcej robią to z premedytacją z lubością, że tak powiem, lubują się, uwielbiają samych siebie i uwielbiają grzech i samych siebie jako grzeszników uwielbiają, jakie to jest bardzo aktualne. I mamy wyjaśnienie w Biblii Jerozolimskiej owych słów mówiących o tym, że Bóg się zasmucił. I teraz posłuchajcie. Autor natchniony, i to jest istotne, podkreśla Biblia Jerozolimska, wykorzystał owo wspomnienie dotyczące powodzi czy jakiejś katastrofy związanej z potopem, która miała miejsce w Dolinie Tygrysu i Eufratu. Owo wspomnienie wykorzystał, aby wyrazić w nim mające trwałą wartość pouczenie, uwaga, o czym opowiada historia o potopie, o sprawiedliwości i miłosierdziu Bożym, o nieprawości człowieka, o zbawieniu udzielonym sprawiedliwemu, to jest odniesienie do listu do Hebrajczyków, rozdział 11, wers 7. Potop to sąd Boży zapowiadający, sąd czasów ostatecznych. Ocalenie Noego zaś jest figurą zbawienia przez wody chrztu, czyli zapowiedzią zbawienia przez wody chrztu. Dlaczego opowiadanie o potopie opowiada o sprawiedliwości i jednocześnie Bożym miłosierdziu? Ponieważ karą za grzech jest kolejny grzech, to znaczy im dłużej trwamy w grzechu, tym większe prawdopodobieństwo, że do grzechu będziemy dokładali kolejny grzech. Tu jest bardzo ważne wzywanie do nawrócenia, że jeśli zgrzeszyłeś grzechem ciężkim, śmiertelnym, to jak najszybciej ewakuuj się z tego grzechu do spowiedzi. Zrób to jak najszybciej, ponieważ wody potopu, które przyjdą, a tymi wodami potopu jest grzech ciężki, śmiertelny, który zrywa twoją jedność z Chrystusem, te wody potopu zadławią cię, to znaczy ty się tymi wodami potopu zadławisz. Jednocześnie tymi wodami potopu jest łaska Boża, która cię od wewnątrz obmyje. Jeżeli ktoś na ziemi żyje bez Pana Boga, to również ma szansę pójść po śmierci tam, gdzie Boga nie ma, czyli do piekła. Po prostu tak jest. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi wprost. Kto umarł w grzechu ciężkim, śmiertelnym, idzie na wieczne potępienie. I nie zmienił tego sformułowania żaden papież, i nie zmieni tego prawdopodobnie nikt w przyszłości. To wynika z Ewangelii. Opowiadanie o potopie jest opowiadaniem o Bożej sprawiedliwości, kiedy to Bóg tym, którzy na ziemi żyli bez Niego, również oddaje im życie bez Niego po śmierci, czyli w piekle. Jednocześnie opowiadanie o potopie jest opowieścią o Bożym miłosierdziu, ponieważ Bóg daje ludziom czas, to znaczy bardzo dużo czasu, 120 lat, kiedy Noe buduje arkę, która jest zapowiedzią, że za chwilę coś się wydarzy strasznego, coś, co spowoduje zakończenie świata pełnego zepsucia, gwałtu i grzechu. Ludzie mają 120 lat, 3 pokolenia po 40 lat. Nie nawracają się. Świadomie i dobrowolnie, z premedytacją trwają w grzechu. I co? Bóg ma zmusić owych ludzi, aby po śmierci poszli do nieba, chociaż nie potrafili 20, 40, 60, 80 lat na ziemi przeżyć z Nim? Pan Bóg nie jest tyranem, który będzie nawet do miłości kogokolwiek zmuszał. Jeżeli żyjesz bez Boga, to również masz szansę pójść po śmierci tam, gdzie Boga nie ma, czyli do piekła. I to jest przejaw, paradoksalnie, również Bożego miłosierdzia, ponieważ Pan Bóg w swym miłosierdziu nikogo nie zmusi nawet do nieba. I dalej czytamy. Wreszcie Pan rzekł, zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi. Ludzi, bydło, zwierzęta i tak dalej. I uwaga. Tylko Noego Pan darzył życzliwością, oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. W przyjaźni żył z Bogiem Noe. Co to znaczy żyć w przyjaźni? Pełnić wolę Bożą. I teraz to, co sobie tutaj odnotowałem. Potop dla jednych jest łaską. Ponieważ jeżeli żyjesz blisko Boga, to nie musisz się niczego bać. To znaczy, każde przyjście Bożej opatrzności, czy właśnie w tym, aby dopuścić cierpienie, dopuścić jakąś formę pokuty, przynosi tobie łaskę, ponieważ umacnia cię w wierze, że oto Bóg interweniuje, nie mogąc znieść owego zła. I z drugiej strony, potop dla innych jest śmiercią. W falach potopu nie mamy już szansy. Kiedy jest potop, szans już nie masz. potopu można uniknąć tylko przed potopem, przygotowując się na potop. To znaczy, kary wiecznej możesz uniknąć tylko przed karą wieczną, przygotowując się na to, aby już na ziemi doskonalić w sobie pragnienie, i nie tylko pragnienie, życia z Bogiem, to znaczy ciągłego oczyszczania swojego serca. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I ciekawe jest to, o czym mówi księga Syracha, do której to odsyła nas Biblia Jerozolimska, rozdział 44, wers 17, mądrość Syracha. 44, 17. Posłuchajcie, posłuchajmy. Noe. Noe okazał się sprawiedliwy, a w czasie gniewu stał się kim? Stał się okupem. Dzięki niemu ocalała reszta dla ziemi, kiedy nastąpił potop. Zostały z nim zawarte wieczne przymierza, aby już więcej nie zgładził potop wszystkiego, co żyje. To znaczy, wiara Noego ocaliła ludzkość. Ponieważ wiara Noego ocaliła samego Noego, jego najbliższych i rodzinę. Gdyby Noe, ten jeden sprawiedliwy, który, jak mówi Pismo Święte, żył w przyjaźni z Bogiem, nie miał wiary, cała ludzkość zostałaby zniszczona, ponieważ za Noem do arki Noego nie wsiedli żadni inni ludzie, oprócz zwierząt, które Pan Bóg nakazał Noemu wziąć. Co oznacza z języka hebrajskiego słowo Noach? Odpoczynek i pocieszenie. Opowieść o Arce Noego jest dla nas pocieszeniem, że jeśli zachowasz wiarę, to znaczy ufność w czasie próby, owe 120 lat, kiedy Noe budował Arkę, jeżeli zachowasz wiarę, ufność w Boga przez czas próby, to otrzymasz pocieszenie w postaci ocalenia. Maryja w Fatimie do dzieci powiedziała, że obecny czas, to znaczy ówczas w roku 1917, a myślę, że dzisiaj jest jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o życie moralne i duchowe ludzi, jest gorszy od czasu potopu. To znaczy współcześnie dławimy się grzechem. Z lubością chcemy grzeszyć, a tak naprawdę mamy już dość tego grzechu. Z lubością chcemy wchodzić w jeszcze większą ciemność, nie znając już, wielu ludzi w ogóle nie zna rzeczywistości oświetlonej przez Bożą łaskę, to znaczy wielu już wchodzi w rzeczywistość duchową jako wieczną ciemność. Żyją w grzechu, o grzechu nie słyszą, pojęcie grzechu odrzucają. Pytanie, czy ja jestem wśród nich również, czy to, że się spowiadam, ma dla mnie większe znaczenie niż to, że po prostu pójdę sobie, że tak powiem, do spowiedzi, czy właśnie staram się poprawić z grzechów, które wciąż noszę do spowiedzi, czy zadośćczynię za zło, które jest konsekwencją grzechów, które uczyniłem. Dziś się z lubością upajamy, dusimy, dławimy grzechem, podobnie jak za czasów Noego ludzie, którzy zginęli w wodach potopu, dławili się ową wodą, wodą, która jest zapowiedzią, jak to mówi komentarz biblijny, wody chrzcielnej, to znaczy chrztu świętego, który obmywa z grzechu. Ziemia została w czasie potopu obmyta z zepsutej ludzkości. Wody chrztu świętego, sakrament pokuty i pojednania, obmywa nas z grzechu. Czyni z nas czystymi, wprowadza światłość w nasze życie. Dłużej spędzając czas w ciemności, przyzwyczajamy się do ciemności i po pewnym czasie nasze oczy w ciemności również widzą, ale nie widzą wszystkiego. Natomiast możemy przyzwyczaić się do życia w mroku i nawet sobie w mroku układać życie, nie pragnąc już, aby ów mrok rozświetliła światłość. Tą światłością jest Chrystus. Tylko wtedy, kiedy dasz się wprowadzić przez Maryję do Arki, Arki Ocalenia, którą jest Kościół, do Arki Noego i wypłyniesz na głębie, kiedy przybywa wód potopu, owi, którzy są na Arce, idą do góry, jak to powiedział pewien zakonnik, idą w stronę Boga, otrzymują łaskę. Ci zaś, którzy żyli w zepsuciu, toną, ponieważ ich życie moralne i duchowe było oderwane od Boga, to znaczy wybierając świadomie i dobrowolnie ciemność, wody potopu powodują, że oni w tę ciemność i w tę głębię mroku wchodzą jeszcze mocniej, to znaczy na wieki. Do świętej Faustyny Pan Jezus powiedział, że przed Jego powtórnym przyjściem rozleje na cały świat Boże miłosierdzie. To znaczy, zanim nastąpi sprawiedliwość Boża, zanim zrealizuje się sprawiedliwy Boży sąd, nastanie czas miłosierdzia. Dokładnie o tym mówi opowiadanie o potopie. Zanim nastąpiła kara, sprawiedliwa kara potopu, był czas Bożego miłosierdzia, kiedy to oto, znowu wrócę do tego obrazu, przez 120 lat, czyli nie przez krótki czas, przez bardzo długi czas, kiedy możemy poznać swoje grzechy i wyznać je, Noe budował arkę i wszyscy widzieli, mieli świadomość tego, że coś się święci. Pytanie było takie, czy masz do nich i do nas takie pytanie jest również dzisiaj, czy masz taką wiarę, jaką miał Noe? To znaczy, czy chcesz wsiąść na tę arkę? W ogóle sam pomysł budowy arki, myślę, że budził wielkie salwy śmiechu wśród tych, którzy mijali Noego. Oto staruszkowi, co się poprzestawiało w głowie i wymyślił sobie, że będzie potop. No właśnie, Noe był tym, który jako jedyny żył w przyjaźni z Bogiem, czyli słuchał Bożego głosu, czyli budował arkę ocalenia, ponieważ słyszał głos Boży, który mówił mu: ocalejesz dzięki swojej wierze, a konkretnie dzięki zaufaniu mi. Mimo tego, że wszyscy ludzie mówią, nie rób tego, żyj po swojemu, Boga nie ma, nie będzie żadnego potopu, nic się nie wydarzy, daj spokój. Zobacz, ile to trwa. 10, 20, 50, 100 lat, nic się nie dzieje. Po 120 latach dopiero przychodzi potop. Daj spokój, odpuść sobie, Bóg ci nie pomoże. A jednak ostatecznie to dzięki wierze Noego cała ludzkość została zachowana. Bo gdyby w Noem Bóg nie znalazł wiary, to żaden człowiek nie wsiadłby na arkę, ponieważ arka by po prostu nie została zbudowana. I teraz Bóg mówi, wracamy do Księgi Rodzaju, rozdział 6, od wersu 13. Przygotowanie do potopu. Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia przez nich jest pełna gwałtu, czyli grzechu. Zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń warce przegrody i powlecz je smołą wewnątrz i na zewnątrz. To jest pewien symbol, pewna metafora tego, w jaki sposób Pan Bóg się o nas troszczy. To znaczy Noe słucha Boga i mówi, dobra, zbuduję arkę, jak mam to zrobić? Bóg mówi, użyj tego, tego i tego. Pan Bóg mówi, zobacz, jesteś grzesznikiem, ale grzech nie jest ostateczną odpowiedzią na kondycję człowieka, ponieważ jesteś uczyniony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Kiedy idziesz do spowiedzi, można powiedzieć, kiedy wsiadasz do Arki Noego, to Bóg daje ci konkretne wskazówki, w jaki sposób podjąć walkę o swoją świętość. Tak, o świętość trzeba powalczyć. I to dokładnie każdy z nas wie. Nawet najbardziej liberalny kapłan nie jest w stanie zanegować tego, że dobro zawsze wymaga wysiłku. Że tym, co przychodzi bardzo łatwo i jest niewymagające, to jest zło. Bardzo łatwo jest coś zniszczyć, zbudować natomiast już trudniej. Świętość trzeba zdobywać, ponieważ, jak to powiedział święty Augustyn, łaska bazuje na naturze. Bóg da ci konkretne wskazówki, tak jak dał wskazówki Noemu, w jaki sposób masz zbudować swoją arkę, to znaczy w jaki sposób masz korzystać z sakramentów świętych i oddawać w sakramencie pokuty i pojednania swoje grzechy i słabości. I dalej. Noe wykonał wszystko, tak jak Bóg mu polecił uczynić. A potem Pan rzekł do Noego: wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że ty jesteś wobec mnie prawy pośród tego pokolenia. Można powiedzieć, to już, jeżeli jest mowa o tym, że Noe ma wsiąść na arkę, to znaczy, że to już jest to ostatnie pokolenie. Owe 120 lat się kończy, tak? 3 razy 40, no przyjmuje się, że 40 to jest jakby jedno pokolenie. Bóg wypróbował wiarę Noego. Wiara Noego została wzmocniona, ponieważ co? Przed tym zdaniem, które sobie przeczytaliśmy, jest oto w 22 wersie w 6 rozdziale. I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg mu polecił uczynić. I po opisie tego, że Noe wchodzi do arki, do owej arki, którą zbudował, w 5 wersie, 7 rozdziale, takie oto zdanie powtórzone jakby z 22 wersu 6 rozdziału. I wypełnił Noe wszystko tak, jak Bóg mu polecił. To jest dokładnie to samo, o czym Maryja powiedziała w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Noe, można powiedzieć, ma tak mocną wiarę jak Maryja. To znaczy, on robi wszystko. Nie wiem, czy pytał o jakieś wskazówki Pana Boga, czy nie, bo nie mam tego w tekście biblijnym. Ale mamy aż dwa razy podkreślone, powtórzone, że Noe wykonał wszystko, co Bóg mu polecił. Nie zastanawiał się, nie chciał po swojemu analizować, prawda? Nie ważył, czy to mu się opłaca, czy nie opłaca. Po prostu wykonał wszystko. I co Maria powtarza w Kanie Galilejskiej? Pierwszy cud Chrystusa na ziemi. Początek publicznej działalności Zbawiciela na ziemi. Sprowokowany niejako przez Marię. Zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Dlaczego Maria mówi, zróbcie wszystko? Dlaczego jakby cytuje Słowo Boże, Księgę Rodzaju, kiedy Bóg mówi, że Noe wykonał wszystko? Ponieważ Maryja jest wpatrzona w Chrystusa, ponieważ Maryja rozważa w swoim sercu Słowo Boże, ponieważ żyje Słowem Bożym, ponieważ żyje Bogiem, ponieważ jest pełna łaski, jak ją nazywa święty Łukasz w swojej Ewangelii, kecharitomene. Jej imię, zauważcie, w Biblii pierwszego Kościoła, kecharitomene, owe pełna łaski, jest zapisane wielkimi literami. To jest imię własne Maryi. Maryja jest pełna łaski i wie. Jeżeli zrobisz wszystko, cokolwiek ci Bóg powie, to ocalejesz. Teraz ktoś pyta, wszystko, czyli co? No to idź na modlitwę, idź do spowiedzi, idź do swojego spowiednika, idź do swojego księdza proboszcza, porozmawiaj z nim, wyspowiadaj się i usłyszysz głos Boży, ponieważ Bóg działa przez tych, których wybrał. Bóg działa przez Kościół katolicki, który oczywiście potrzebuje oczyszczenia. I teraz myślę, że to oczyszczenie, które nadciąga, które wisi nad Kościołem, dotyczące grzechów ludzi Kościoła, zrealizuje się w ciągu tego i następnego roku. Te 3 lata 2020, 2021, 2022 to są owe 3 pokolenia, owe 120 lat, jakby czasy i połowa czasu, o czym mówi Księga Apokalipsy, rozdział 12, wers 14. To jest oczywiście teraz moja interpretacja, od razu dodaję. Ja to tak rozumiem, że to jest ów czas, w którym się bardzo dużo wydarzy, skrócone do tych 3 lat, 2020, 2021, 2022, co nie oznacza, choć i może oznaczać, koniec świata. Nie głoszę tu żadnego końca świata, bo koniec świata może być za chwilę, nie zdążę tego nagrać. Koniec świata może być za 100 milionów lat, tego nie wiemy i o żadnym końcu świata tutaj nie mówię. Mówię o pewnym przełomie, który się musi w nas dokonać, który polega na czym? Na uczynieniu wszystkiego, cokolwiek Bóg ci mówi. Zepsuta ludzkość żyjąca w czasach Noego miała 120 lat szans. 120 lat na poprawę. Po tych 120 lat przyszły wody potopu, owe łacińskie Maria, Marie, Maria, morze. Też można by powiedzieć przypadek, nie sądzę. Maria jest tą, która obmywa z nas grzech, ponieważ wskazuje nam na Chrystusa, w którym odbija się nasz grzech. Kiedy się w Chrystusie odbija nasz grzech? Kiedy Chrystus jest ukrzyżowany. Kiedy patrzysz na krzyż, to na krzyżu widzisz Chrystusa niesprawiedliwie ukrzyżowanego za moje, za twoje grzechy. Maria wskazuje ci na Chrystusa i mówi, zobacz. On wziął na siebie twoje grzechy i zmartwychwstał trzeciego dnia. A zatem odpowiedzią na twoją grzeszną naturę nie jest już śmierć, ale jeśli przejdziesz te 3 dni od śmierci Chrystusa do zmartwychwstania, jako czas w ciemności, bo pamiętajmy, że uczniowie byli przerażeni, kiedy Chrystus został aresztowany, kiedy przejdziesz tę ciemność, to oczekiwanie na potop, w całkowitym zawierzeniu i zaufaniu Bogu, wtedy zmartwychwstaniesz. Maryja jest tą, która wyprasza nam obmycie z grzechów. Abyśmy przez owo obmycie z grzechów weszli w zażyłość z Bogiem, której wzorem jest zażyłość Maryi z Bogiem. Oczywiście nigdy takiej zażyłości jak Maryja z Bogiem nie dostąpimy, ponieważ Maryja jest preredempta, przedodkupiona. Ona nigdy nie doznała, nie doświadczyła grzechu. Natomiast ona mówi, twój grzech został wzięty przez mojego syna na krzyż. Masz teraz arkę ocalenia przed sobą. Co jest arką ocalenia? Już pewien zakonnik o tym mówił wcześniej. Celowo mówię pewien, żeby tutaj nie być posądzany, prawda? że kogokolwiek promuje, bo mamy takie czasy, że... No właśnie. Co jest tą arką ocalenia? Słowo Boże? Tak czy nie? Odpowiedz sobie sam. Tak, Maria rozważa Słowo Boże. Dlatego wie, jak się zachować, kiedy Chrystus został aresztowany, kiedy został skazany na śmierć, kiedy został ubiczowany, ukoronowany cierniem i zamordowany na krzyżu w sposób okrutny. Maria wie, jak sobie z tym poradzić, chociaż po ludzku kompletnie nie wie, co się wydarzy. Ale przez rozważanie Słowa Bożego ma w sobie pełnię zaufania Bogu. Słowo Boże jest arką ocalenia, sakramenty święte, nauczanie Kościoła katolickiego, katechizm Kościoła katolickiego, nauczanie ojców Kościoła, modlitwa, pokuta, post, zadośćuczynienie za grzechy, czyli za konsekwencje zła, które uczyniłeś. W spowiedzi zostawiasz grzechy, ale konsekwencje uczynionego zła wciąż trwają i kogoś dotyczą, znaczy dotyczą tych, których przez swój grzech dotknąłeś i skrzywdziłeś. I adoracja Najświętszego Sakramentu. Tylko tyle, albo aż tyle. Dlatego Bóg zapowiada Noemu, że po potopie zawrze z nim nowe przymierze. Czyli czas potopu, czas próby jest związany z obietnicą ocalenia. Ocalenie jest tylko tam, kiedy coś się wydarzy, co domaga się ocalenia, ale coś, co może również nas zatracić. To znaczy, ocalenie może być tylko tam, gdzie jest grzech. Światłość może rozbłysnąć tylko tam, gdzie jest ciemność. Arka może się wznieść tylko tam, gdzie będą wody potopu. Łaska Boża może być tylko tam, gdzie jest serce przyznające się do grzechów. Tanie, fałszywe miłosierdzie mówi w ten sposób. Jest to koszmarna i demoniczna nauka rodem z piekła. Nie musisz nic robić. Do spowiedzi pójdziesz, jak będziesz gotowy, a może i nie pójdziesz, bo Pan Bóg ci wszystko przebaczy, być może w momencie śmierci się nawrócisz. Boże miłosierdzie jest tak ogromne, że Pan Bóg będzie miał litość nad tobą i nawet jeśli całe życie świadomie i dobrowolnie, bo o takim życiu mówię, świadomie i dobrowolnie odrzucałeś Boga, to Pan Bóg powie po śmierci: biedny ty, że odrzucałeś mnie świadomie i dobrowolnie przez całe życie. Nie szkodzi. Teraz całą swoją świadomością i niedobrowolnością skazuje cię na niebo. Fałszywe miłosierdzie głosi zero wysiłku, to znaczy zero współpracy z łaską Bożą, to znaczy brak otwarcia się na łaskę Bożą, to znaczy fałszywe miłosierdzie mówi tak, a Noe tego nie uczynił. Wsiadać wszyscy, o was zepsuta ludzkości, do Arki Noego. Czy chcecie, czy nie chcecie? Wszyscy wsiadać. Fałszywe miłosierdzie mówi o tym. Jezus wybiegł za Judaszem. Nie, Jezus nie wybiegł za Judaszem z ostatniej wieczerzy. Nie, Noe nikogo do Arki Noego, nie ciągnął na siłę. Było 120 lat. Wszyscy widzieli, co się dzieje, co się szykuje, co nastąpi. Mnóstwo czasu. Trzy pokolenia. 120 lat. Sam czas, który jest nam dany, może być kompletnie bez znaczenia, jeśli nie zaufasz, to znaczy jeszcze w pewnym momencie nie stwierdzisz, po ludzku nie jestem w stanie zrobić nic. Obecne czasy mówią, rzeczywiście nie jestem samowystarczalny. No muszę pójść za Bogiem nawet w ciemność, nawet jak owi Izraelici, którzy uciekali przed wojskiem egipskim nad morze w kompletnej ciemności w nocy i przeszli przez morze, które się rozstąpiło suchą stopą. Nie wiem, czy kiedyś byliście nad morzem nocą. To jest kompletna ciemność. Przechodzić przez morze, to znaczy przez dno morza, które się rozstępuje w ciemności, to trzeba mieć naprawdę ogromną wiarę, zaufanie Bogu. I powoli lądując, że tak powiem, z naszym materiałem, przywołam ostatnie słowa Pisma Świętego, jednocześnie ostatnie słowa Księgi Apokalipsy, Maranata, które dosłownie możemy interpretować jako przyjdź Panie. Niektórzy mówią, jest to radosny okrzyk, przyjdź Panie Jezu. No ciekawe, bo jeśli spojrzymy na źródło słów owego terminu, to ów termin oznacza zawołanie do Boga, aby przyszedł, bo już jest tyle nieprawości i tyle zła i gwałtu na ziemi, że przyjdź Panie i zabierz mnie stąd, a najlepiej ową zepsutą ludzkość zalej wodami potopu. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 16, wers 22. Święty Paweł pisze: jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Maranata. Maranata jest swego rodzaju przekleństwem. Dlaczego tak mówię? Ponieważ sięgam do komentarza biblijnego. Niech będzie wyklęty greckie anatema w Starym Testamencie, odpowiada zwykle hebrajski cherem, czyli owo anatema poprzedza słowa maranata, które oznaczają maranata, przyjdź, panie, pan przychodzi. Pan przychodzi, bo ludzkość domaga się jego przyjścia. To znaczy, pan w wielkim miłosierdziu daje nam czas na nawrócenie i na pokutę. Ale to jest konkretny i ograniczony czas. Tak jak konkretny i ograniczony czas mieli ludzie żyjący w czasach Noego. 120 lat, 3 pokolenia po 40 lat. Pytanie, ile my czasu mamy, być może całe nasze życie, aby się nawrócić. Nawrócić, to znaczy wrócić na drogę do Boga, a może dopiero wejść na drogę do Boga. Zauważmy, że opowiadanie o potopie kończy się oczywiście podpisaniem, że tak powiem, przymierza Boga z ludźmi, podpisaniem, zawarciem, bo przymierza między Bogiem a ludźmi. I co dalej? I co dalej się dzieje? Ludzie znowu zdradzają Boga. Pojawia się wieża Babel. Ciekawe, że Babel od tyłu to jest Lebab. Lebab po hebrajsku oznacza serce. Serce odwrócone od Boga to Babel, to pomieszanie planów, które Bóg mi dał, abym był szczęśliwy na ziemi. Serce odwrócone od Boga to serce nieszczęśliwe, które zmierza ku wiecznej zagładzie. Ponieważ tak jak istnieje piekło, tak również istnieje wieczność szczęśliwa, której nigdy tutaj na ziemi nie odgadniemy. Chrystus zaś wszystkich już nas zbawił. Pytanie, czy ty teraz pójdziesz na współpracę z łaską Bożą, czy pójdziesz na współpracę z demonem ku zatraceniu wiecznemu? Wody potopu przyjdą, to znaczy grzechy, które czynisz, w których trwasz, grzechy śmiertelne, czyli świadomie, dobrowolnie czynione, w końcu przyniosą karę śmierci wiecznej. Co jest największym potopem? Największym potopem jest trwanie w grzechu. Bo wtedy dławisz się grzechem, nie możesz nabrać powietrza. Bez powietrza umierasz. Bez łaski Bożej umierasz. Bez światłości nie rozwijasz się. W ciemności gnuśniejesz. To znaczy twoja dusza, twoje serce stają się puste. Maria jest tą, która wprowadza nas do Arki Ocalenia, którą jest Kościół, a zatem Słowo Boże, sakramenty święte, nauka Kościoła katolickiego, czyli katechizm Kościoła katolickiego, ojcowie Kościoła, ale także pokuta, zadośćuczynienie, różaniec i adoracja Najświętszego Sakramentu. To jest Arką Ocalenia. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Przepraszam za ten za długi, może zbyt długi materiał. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść wam Boże.